Dzień dobry, witamy w 126. odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł, po drugiej stronie jest Kasia i mówię to dlatego, żebyś nie musiała pamiętać, jak masz na imię, więc widzisz, tak to jest.
A właśnie... już miałam napisane na ręce, żeby
masz
nie mogła
wytatuowane,
przeczytać.
Żeby na zawsze pamiętać. I zanim przejdziemy do naszych popkulturowych doniesień z ostatniego czasu, to ja chciałem opowiedzieć trzy zdania dosłownie o festiwalu pracy Jobbikon, na który się wybieram po raz kolejny, bo nie wiem, czy ty słuchałaś. Byłaś, nie było cię w tym odcinku, ale próbowaliśmy go nagrać i wtedy mówiłem. To jest takie wydarzenie, na które zaprosiło mnie Pracuj.pl i na którym prowadzę warsztaty, przy tym to nie jest tak, że ja wiem cokolwiek, po prostu jest ekspert, z którym ja te warsztaty prowadzę, ja tam tylko jestem od tego, żeby być śmiesznym i byliśmy już we Wrocławiu i jak tego słuchacie, to byliśmy też w Warszawie i było super, było w ogóle bardzo fajnie, sporo ludzi, sporo pytań i dużo takiego mięcha na temat tego, w jaki sposób negocjować zarobki, jak rozmawiać o pieniądzach z szefem, w jaki sposób sobie policzyć to, że idziemy na rozmowę o pracę i ile mamy tak naprawdę powiedzieć, czego możemy oczekiwać, czy o czym powinniśmy rozmawiać i tak dalej, wychodziło bardzo, bardzo, naprawdę bardzo spoko. I 12 marca jesteśmy w Krakowie, więc znaczy jeżeli słuchacie tego odcinka w momencie premiery, to znaczy, że jest jeszcze okazja, żeby się zobaczyć i wystarczy, że wejdziecie na stronę jobbikon.pracuj.pl, którą podlinkuję gdzieś w opisie i pobierzecie bilet, który jest za darmo i możecie się tam też zarejestrować na te nasze warsztaty, więc jeżeli chcecie mieć miejsce na pewno, to po prostu tam się klepnijcie. To wszystko jest za friko, tylko po prostu trzeba na stronie się zarejestrować, żeby były upewnić się, że miejsca będą, więc tyle. Chciałem tylko zaprosić, zanim przejdziemy do naszego tematu, do naszych tematów głównych, więc to tyle ode mnie, więc możemy już teraz mówić o rzeczach.
Ponieważ ty już opowiadałeś dużo, to może ja zacznę, ponieważ chciałabym wam polecić serial dostępny na Netflixie, więc od razu nie musicie się bać, że nie znajdziecie go w internetach. I teraz uwaga, serial ma tytuł Sztisel. Sztisel to nazwisko ortodoksyjnej żydowskiej rodziny, która mieszka w Jerozolimie. I ja wiem, że to nie brzmi jak najbardziej zachęcające streszczenie serialu.
Teraz sobie wyobrażam naszych biednych słuchaczy, którzy próbują to wpisać w Google i myślą, co ja mam, co się dzieje i znajdują dowcipy o Sztirlicu po prostu.
Najłatwiej wpisać Orthodox Jews w Netflixa i wtedy ten serial wypada tuż obok dokumentu o ortodoksyjnych Żydach w Nowym Jorku.
Albo wpiszemy tytuł w opisie, czy coś takiego.
Tak.
Ponieważ internet.
I co jest naprawdę fenomenalnego w tym serialu, to że on pokazuje takie absolutnie codzienne życie rodziny, w której sytuacja wygląda tak, że mamy ojca rodziny, jego dzieci już właściwie wszystkie są pożenione, bo w ortodoksyjnym judaizmie bardzo wcześnie się bierze ślub. W domu został tylko jego najmłodszy syn, taki dosyć wrażliwy, który rysuje i zakochuje się we wdowie, która jest od niego dużo starsza, co jakby...
W sensie rysuje wdowie, a potem się w niej zakochuje?
Rysuje sobie różne rzeczy, a zakochuje się we wdowie i to nie jest przez nikogo dobrze przyjęte, bo wszyscy chcą, żeby on wziął ślub z jakąś młodą dziewczyną i miał bardzo szybko bardzo dużo dzieci. I ogólnie rzecz biorąc, ten serial opowiada o takich życiowych... Właściwie tam nie ma żadnej poruszającej fabuły. Tam sobie ci ludzie po prostu żyją w świecie, którego właściwie całe ramy wyznacza religia. To nie jest najbardziej ortodoksyjna grupa Żydów. Taka najbardziej ortodoksyjna grupa Żydów mieszka w dzielnicy dalej w Jerozolimie. To są po prostu bardzo ortodoksyjni Żydzi i obserwujemy życie, w które jest, z jednej strony dzieje się współcześnie i są tam telefony komórkowe i ogólnie kiedy oni się poruszają po ulicach, no to widzimy, że to jest współczesny świat, a z drugiej strony zasady, które rządzą ich życiem, to chociażby jak się szuka wybranki swojego serca, że jeszcze wciąż jest instytucja swata, który tutaj wybiera taką dziewczynę, która jest w odpowiednim wieku i oni umawiają się z tymi dziewczynami na takie bardzo kontrolowane randki. Po 3 czy 4 randkach to już się właściwie trzeba zdecydować, czy się z taką dziewczyną bierze ślub, czy nie. I że ogólnie całe ta zasada ich życia są ograniczone tymi zasadami religii. To jest bardzo ciekawe, bo niby jest to współczesny świat, a z drugiej strony mamy tutaj takie elementy, które są tak po prostu, tak bardzo staromodne i tak bardzo konserwatywne, że sprawiają wrażenie, jakbyśmy trochę obserwowali kosmitu. Do tego wszystkiego jest to serial po prostu absolutnie fenomenalnie zagrany. W sposób taki, że ja byłam zaskoczona, jak szybko zaczęło mi zależeć na bohaterach i zaczęłam im nawet nie najprzyjemniejszym postaciom dobrze życzyć. Wydaje mi się, że jest to także bardzo ciekawy serial, jeśli nie znacie jakby świata ortodoksyjnego judaizmu, to jest to bardzo, bardzo ciekawy dokument, który go pokazuje i to pokazuje go troszeczkę inaczej niż zwykle się pokazuje, bo zwykle programy dotyczące ortodoksyjnego judaizmu są bardzo krytyczne, pokazują, jak opresyjne jest to życie, a tutaj twórcy tego serialu postanowili po prostu pokazać bohaterów, którzy prowadzą swoje codzienne życie i pokazać ich w sposób tak, że są po prostu ludźmi, nie są ani pionkami w jakiejś politycznej grze, ani ten serial nie ma cię ani przekonać do ortodoksyjnego judaizmu, ani pokazać ci, jakie to jest ciężkie życie, tylko pokazuje bohaterów, którzy chcąc, nie chcąc, trochę ze własnej woli, trochę ze względu na tradycję, znaleźli się w bardzo specyficznej sytuacji życiowej, chociaż jednocześnie ich dylematy związane z pracą zawodową, związane z stosunkiem do rodziny, do rodziców, do dziadków, właśnie z tym poszukiwaniem wybranki swojego serca, wydaje mi się, są zrozumiałe dla każdego, niezależnie od tego, skąd jest i jaką religię wyznaje. Serial jest po hebrajsku, co może dla wielu osób stanowić o tyle problem, że niestety nie można niego rzucać okiem co pewien czas, bo po prostu, nie wiem, no chyba, że znacie hebrajski, ale jeśli nie, to niewiele zrozumiecie. Chociaż muszę powiedzieć, że są tam takie fragmenty, kiedy matka ojca rodziny, który ma już po 60, matka, która jest grubo po 80, mieszka w domu starców, ona mówi widzisz. No i rzeczywiście, jeśli się wsłuchacie w ten jidysz, to jest bardzo ciekawe, bo jeśli liznęliście kiedykolwiek niemieckiego i oczywiście znacie polski, to nagle się zorientujecie, że w tym serialu, w którym nie rozumiecie ani słowa, nagle są całe partie dialogów, które rozumiecie bardzo dobrze i które brzmią jakoś tak dużo bliżej tego, co znamy. Serial ma tylko 2 sezony, nie kręcono go dalej, a ponieważ ten drugi sezon był w 2013 roku, no to zasadniczo rzecz biorąc możemy uznać, że więcej nie będzie. Pierwszy sezon jest lepszy, drugi jest troszeczkę gorszy, ale i tak jest bardzo dobry. I bardzo, bardzo polecam, bo to jest po prostu zupełnie inna telewizja. Do tego wszystkiego wydaje mi się, że to jest nawet jak na Izrael, nawet jak na tą narrację o ortodoksyjnym judaizmie, bardzo niezwykły serial, właśnie taki pozbawiony tego politycznego zacięcia, taki obyczajowy w najlepszym tego słowa znaczeniu. A jeśli to Was zainteresuje, to także na Netflixie jest taki dokument One of Us, który opowiada z kolei o ludziach, którzy w Nowym Jorku mieszkali w tych niesłychanie, to już najbardziej tych ortodoksyjnych społecznościach żydowskich i z nich wystąpili i opowiadają o tym, jak się żyje w tych takich najbardziej zatwardziałych społecznościach, które już nic, żadnej nowoczesności do siebie nie dopuszczają. I to też jest bardzo ciekawe, żeby pokazać jakby, jak bardzo wielotorowo idzie tutaj narracja i że jakby nawet jeśli bardzo polubicie bohaterów serialu, o którym mówię, to warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że to nie jest najlepsze życie, jakie się może trafić, zwłaszcza jeśli jest się kobietą, bo jest to jednak kultura, która od kobiet wymaga no głównie tego, żeby rodziły i wychowywały dzieci i to jak najszybciej, bo jakby trzeba mieć dużo dzieci, trzeba mieć te dzieci szybko. Bardzo, bardzo polecam. Ja osobiście jestem zachwycona tym serialem, było to dla mnie niespodziewane odkrycie, to znaczy odkrycie. Moja mama mi kazała go obejrzeć, tak? Więc był to serial, po którym nie spodziewałam się, że będzie taki dobry, a jest absolutnie fenomenalny i jest inny po prostu, słuchajcie, bo do wszystkich produkcjach, w których zawsze wiesz, jak bohaterowie się zachowają, zobaczenie produkcji, w której nie jesteś w stanie przewidzieć zachowania bohaterów, ponieważ mają oni zupełnie inne punkty odniesienia i tradycje, jest bardzo warto to zobaczyć, tylko jeśli bym mogła wam coś polecić, bo jakby mam poczucie, że oglądam to trochę z pewną wiedzą uprzednią, jakby ja ten serial nie tłumaczy religii, a nie zwłaszcza jej ortodoksyjnego wymiaru, w związku z tym może warto przeczytać odrobinkę o takich drobnych elementach ortodoksyjnych judaizmu, na przykład na Wikipedii, żeby pewne rzeczy nas nie zaskoczyły zupełnie i żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, bo mam wrażenie, że na przykład tam są pewne obyczaje związane z żałobą, które wydaje mi się, że są absolutnie totalnie jasne dla każdego, kto coś więcej o judaizmie wie i mogą być trochę niejasne dla ludzi, którzy nigdy nie mieli styczności z zasadami tej religii.
Nie, musicie przeczytać Torę, zanim zaczniecie oglądać serial. Możecie obejrzeć pilot i potem przeczytać Torę, ale... ale najlepiej jest zacząć od Tory mimo
wszystko. Przede wszystkim, Paweł, nie Torę, tylko Talmud powinni
przeczytać. Talmud od razu, tak. Wiesz co, mam pytanie do ciebie. Mówisz, że tam są dwa sezony i powiedz mi, czy ten serial sprawia wrażenie takie, że to jest jakaś zamknięta całość, czy te dwa sezony wyglądają tak, że oglądasz, nagle on się urywa i tak naprawdę nie wiesz, czy jakiś ciąg dalszy będzie za kilka lat, czy nigdy nie będzie i masz poczucie, że ktoś cię odrzucił w tym momencie i zostawił z niczym.
Znaczy, to nie jest tak, że to jest kompletnie otwarte, ale masz takie poczucie, że mogłoby być więcej, zdecydowanie. Więc to jest troszeczkę, to jest jedyny minus, to jest taki trochę zawód, bo tam zdecydowanie jest takie otwarcie na więcej.
Okej. Okay. Dobra, wiesz co, ja zrobiłem coś zupełnie innego, to znaczy ja nadrobiłem film, o którym wiele słyszałem, czy którego tytuł obijał mi się wiele razy o uszy, a z jakiegoś powodu nigdy nie miałem okazji po niego sięgnąć, czyli Amelie z 2001 roku, czyli film już pełnoletni w tym momencie. I nie wiem, szczerze mówiąc, co mam sądzić, to znaczy mam takie poczucie, że to jest trochę taka dziwna sytuacja, w której wiesz, sięgasz po film, którego tytuł zna, każdy niemalże zna i który bardzo wielu osób jest bardzo ważny, to znaczy film, nie tytuł, i I mam wrażenie, że moje oczekiwania mogły... Znaczy, nie czuję, żebym miał jakieś oczekiwania podchodząc do tego filmu, ale jednocześnie odchodzę z niego, od niego z takim... Gdyby to był kompletnie losowy film, którego tytułu wcześniej nie słyszałem i nie mam pojęcia, czego się mogłem spodziewać, to prawdopodobnie bym dość szybko o nim zapomniał, a tak to mam takie cały czas rozkminy, o co w tym filmie tak naprawdę chodzi, że on jest dla wielu ludzi tak ważny, powiedzmy. Bo mam bardzo mieszane uczucia i to takie bardzo skrajne, to znaczy są momenty w tym filmie, czy jakieś pojedyncze rzeczy, które wydają mi się bardzo fajnie zrobione, czy bardzo ciekawe, interesujące itd., itd., a z drugiej strony są takie momenty, w których myślę sobie... No nie, dlaczego to tak wygląda i dlaczego to tak działało? Bo z jednej strony podoba mi się ta taka nieco oderwana od rzeczywistości dziwna narracja i... Okej, może zacznijmy od tego, o czym ten film jest, bo być może podejrzewam, że ten film jest starszy niż część naszych słuchaczy, więc zacznijmy od tego. Ten film, jak sama nazwa wskazuje, jest o Amelii. I to w zasadzie tyle, co powinniście wiedzieć. Amelia jest dziewczyną mieszkającą w Paryżu i jest... introwertyczką, to można powiedzieć o niej mniej więcej po tym filmie i to jest istotne dla fabuły, to znaczy jest osobą, która jest trochę samotna i najlepiej się czuje tak naprawdę w swoim towarzystwie i w towarzystwie swojej wyobraźni i pewnego dnia jest obserwatorką rzeczywistości, kręci się i ogląda różnych ludzi i zastanawia się, co oni mogą mieć w głowach i pewnego dnia spotyka na ulicy pewnego zupełnie losowego młodzieńca, z którym nie zamienia ani słowa i potem spotyka go jeszcze kilka razy i w związku z tym się w nim zakochuje z jakiegoś powodu, po czym uznaje, że chce się z nim spotkać, ale zrobi to w najbardziej w taki sposób, żeby się z nim nie spotkać. To znaczy, że będzie mu dawało jakieś tropy, wskazówki, żeby on się z nią spotkał, ale za każdym razem, kiedy do tego spotkania ma dojść, to ona jakby nie spotyka się z nim, tylko daje mu kolejne wskazówki, dlatego że boi się jakby zderzenia tych swoich wyobrażeń z rzeczywistością, cholera wie. A po drodze gdzieś przypadkiem znajdując zostawione przez jakieś dziecko dziesiątki lat temu w dziurze w ścianie skarb, jakiś tam zbiór jakichś tam zabawek z dzieciństwa, postanawia go oddać już obecnie panu w średnim wieku i odnaleźć tego właściciela tego skarbu i oddać mu to, po czym wymyśla sobie w głowie misję, że będzie uszczęśliwiać ludzi. I to o tym jest ten film. I to sprawia u mnie, znaczy tak, z jednej strony to w jaki sposób ona podchodzi do tych wszystkich ludzi, jak próbuje ich uszczęśliwiać i jak wpływa na ich życie, jednocześnie samemu nie będąc w stanie ogarnąć swojego życia, to jest fajny motyw, który mi się podoba i który gdzieś tam do czegoś prowadzi, ale z drugiej strony cały ten główny wątek tej relacji z tym facetem, tak po pierwsze on przez cały film do niczego nie prowadzi, to znaczy przez cały film ona, jakby ten wątek się przez cały film nie rusza. Za chwilę powiesz w ogóle, bo ty zakładam, że oglądałaś ten film, więc powiesz, być może ja mam jakieś w ogóle skrzywione spojrzenie. Miałem wrażenie, że przez 90% czasu ten wątek się po prostu nie rusza w żaden sposób. To znaczy ona podkłada mu kolejne zagadki, a on z jakiegoś powodu nie traci cierpliwości, ale nic z tego nie wynika. Po drugie, ich spotkanie na początek i ostateczne jakby spotkanie już w rzeczywistości i tak dalej, już do którego w końcu ten film prowadzi, spoiler, to są istotne elementy, a cały środek to są jakieś gra wchowanego przez bohaterkę, ale jednocześnie nie mam pojęcia, dlaczego ta bohaterka chce się z tym facetem spotkać, bo tak naprawdę nic o nim nie wie poza znajomością jego dość nietypowego hobby. Tu już nie będę zdradzał, o co dokładnie chodzi, ale to jest tyle. To nie jest tak, że nie wiem, to jest dziewczyna, która, wymyślam w tym momencie, dziewczyna, która, w której w ręce trafił pamiętnik na przykład jakiegoś faceta i ona się w tym pamiętniku jakby zakochała w nim, czytając ten pamiętnik i poznając go w ten sposób, nie? Bo to byłoby coś, co by mi jakoś, byłoby dla mnie rozsądne czy sensowne w jakikolwiek sposób, a tutaj tak naprawdę ona nic o nim nie wie, on nic o niej nie wie i nigdy nie mają okazji się czegokolwiek dowiedzieć. To nie jest tak, że ona prowadzi jakieś działanie, żeby się czegoś o nim dowiedzieć, żeby zweryfikować, jaki on jest. Nie, po prostu... I to strasznie mnie irytowało w filmie, dlatego że ja cały czas mówiłem, Jezu, porozmawiaj z tym gościem po prostu, bo ja chcę, w filmie, idź już dalej. Naprawdę, ile można się bawić w chowanego? I to mnie strasznie irytowało, z jednej strony. Z drugiej strony, irytowały mnie takie momenty jak to, że no tam mamy troszkę taki motyw jak w jak się nazywał ten film, ta brytyjska komedia, gdzie wszyscy się na końcu spotykali na lotnisku, Love Actually. Troszkę takie Love Actually, to znaczy mamy ileś postaci powiązanych, mniej, ale jednak gdzieś tam powiązanych ze sobą w jakiś sposób, czy spotykających się w tej samej kawiarni, czy coś takiego, i ona, bohaterka, tym postaciom w jakiś sposób próbuje pomóc. Tylko że niektóre z tych postaci są, nie zasługują na to, żeby im pomóc. I na przykład pojawia się tam motyw takiego faceta, którego zostawiła dziewczyna i ta dziewczyna pracuje w kawiarni i on cały czas ją dręczy i przesiaduje w tej kawiarni i w ogóle ją napastuje tak naprawdę i jest jej stalkerem. I film nie odnosi się do tego w żaden sposób, jakoby było to coś złego, tylko wręcz sugeruje, że on potrzebuje jakiejś pomocy, jemu też trzeba pomóc i trzeba mu znaleźć prawdziwą miłość, mimo że ten koleś jest po prostu, powinien się zadzwonić na policję i tak zakończyć tę sprawę. Film nigdy jakby nie sięga po ten motyw, jakby nigdy nie próbuje w żaden sposób, nie wiem, wyciągnąć jakichkolwiek wniosków z tego, co się dzieje, tylko z tego, że o, ten koleś jest niemiły, tam jest jakiś bohater, który jest niemiły, więc mu się robi pranki, a ktoś inny jest miły, więc się jest dla niego miłym, ale nic z tego nie bardzo czuję, żeby coś z tego wynikało i ostatecznie jakby w tym filmie są ciekawe pomysły, ciekawe pojedyncze sceny i ciekawe takie właśnie na granicy mieszania wyobrażeń z rzeczywistością, ciekawe sposoby przedstawienia różnych emocji czy uczuć i to jest fajne, ale ostatecznie mam wrażenie, że ja nie wiem, do czego ten film próbował prowadzić, co on mi próbował powiedzieć o tych wszystkich bohaterach, co miałbym z tego wyciągnąć, co miałoby z tego wyniknąć. Mam wrażenie, że to jest taki zbiór ciekawych pomysłów, przy których tak oglądasz go i mówisz, o, to jest fajne, to jest miłe, to jest ciekawe, to jest zabawne, ale tak w sumie jak się zbierze to do kupy, to jest tak, ale co miało z tego wynikać i co tak naprawdę się zdarzyło i o co chodzi. I nie wiem, może ja jakoś źle patrzyłem na ten film, może miałem inne oczekiwania. To nie jest tak, że on mi się zupełnie nie podobał, tylko to było tak, że jakby... pojedyncze jego elementy były bardzo fajne, albo fajne, albo momentami średnie, ale jakby dużo z nich było fajnych, ale ostatecznie całość jako film mi się nie zgrywa w nic, co mógłbym ocenić i powiedzieć, okej, to było fajne przeżycie, albo coś ciekawego. Więc powiedz może, nie wiem, mylę się i na coś źle patrzę, albo czegoś nie zauważyłem.
To znaczy, ja od razu powiem, że ja widziałam Amelię dawno, więc tutaj nie będę robiła jeszcze dodatkowej analizy, bo po prostu boję się, że tutaj zapamiętałam to, co chciałam zapamiętać z filmu, co się czasem zdarza, natomiast muszę ci powiedzieć, że ja nie przepadam za Amelią. Nie przypadam za Amelią także dlatego, że uważam, bo to jest Jean-Pierre Jeunet ten robił. I uważam, że on zrobił lepsze filmy. Na przykład zrobił Fantastyczne Miasto Zaginionych Dzieci, czy Delikatesen. Filmy dużo bardziej mroczne, też jakby nie do końca realistyczne, które moim zdaniem są bez porównania lepsze od Amelii. Wydaje mi się, że dlatego Amelia stała się takim filmem kultowym i do którego ludzie wracają. To dwie rzeczy. Jeden to takie fetyszyzacja w tym filmie drobnych elementów życia codziennego, jako tych, w których można się zanurzyć. I tak samo dobrych uczynków, jakiejś takich radości, ona chyba zanurza rękę w różne rzeczy, jak w zboże, nie, w fasolę czy coś takiego,
tak, coś takiego
jak robi zakupy. I wydaje mi się, że to taki troszeczkę egzaltowany sposób wskazywania tych drobnych radości się spodobał. Podobnie jak to właśnie tworzenie takiego obrazu ludzi, którzy to do końca nie pasują do rzeczywistości, którą im tutaj narzuca świat współczesny, tak jak nasza bohaterka i ten zakochany w niej chłopak, który moim zdaniem ten cały wątek ich miłości jest taki bardzo bajkowy, to znaczy nie mam wrażenia, żeby on w ogóle był w jakimkolwiek miejscu realistyczny. No i że tutaj jakby ta celebracja tych ludzi trochę niedopasowanych, żyjących w świecie własnych wyobrażeń, trochę egzaltowanych, którzy mogą bardzo dużo wnieść do tego współczesnego świata, jeśli znajdą sobie własne miejsce i są tacy troszeczkę dziwni, troszeczkę na uboczu, nie wiem, właśnie mają bardzo dziwne hobby, czy poprawiają życie innym ludziom i że to jest jakby coś, co ten film celebruje. A jednocześnie wydaje mi się, że dla wielu osób to mi to sprzedało. Ten film to jest taka jego nachalna francuskość. Przy czym jest to francuskość rozumiana w taki bardzo specyficzny sposób, to znaczy kawiarenka w Paryżu, która jest urocza, jest francuska, dziewczyna jadąca na rowerze jest francuska, ta główna bohaterka jest taką kwintesencją takiej ładnej francuskiej dziewczyny, która ma wielkie oczy i ubiera się niby trochę staromodnie, ale jednak wygląda w każdym ubraniu bardzo ładnie. Więc wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo uderzyła widzów, prawda? Ten film jest trochę surrealistyczny, no bo w ogóle reżyser ma skłonność do surrealizmu, a z drugiej strony i ma też takie filtry kolorystyczne, którego bardzo jakby...
Strasznie mi się nie podobał color grading w tym filmie. Po prostu wiem, że on nie był instagramowy, bo to było przed Instagramem, ale bardzo mnie męczył. To, że tam wszystko jest takie żółte i takie, nie wiem, jakby, ale to wiesz, to techniczna sprawa, kwestia gustu mnie bardzo męczył akurat.
Ale właśnie mam wrażenie, że ten color grading i ten Paryż, który tam jest, który jest bardzo specyficzną wizją Paryża, to wszystko jakby sprawiło, że Amelia stała się takim... Te kilkanaście lat temu taką idealną wizją eksportową Francji i że zarówno pod względem ideologicznym, prawda, tam, że tam miłość leży praktycznie na ulicy i takiej pewnej celebracji życia, której być może, za którą być może tęsknią anglosasi, bardziej praktyczni i do tego wszystkiego jeszcze to wszystko w tym takim dosyć pocztówkowym Paryżu. Ja nigdy nie byłam wielką fanką Amelii, w związku z tym nie będę ci tutaj mówiła, że... że Amelia to jest fenomenalny film i na pewno zaraz powinieneś go zrozumieć. Mam wrażenie, że to był taki film, który trafił w swój czas i właśnie stworzył pewną wizję rzeczywistości, która się... Znaczy rzeczywistości takiej trochę wykrzywionej, bo jednak tamte elementy nierealistyczne są, która się bardzo wielu ludziom spodobała. Ale cały czas mam wrażenie, że to jest taki typowy, ulubiony film 17-letniej dziewczyny. Mam takie wrażenie, że mniej więcej w ten wiek i w tą wrażliwość ten film najlepiej trafia.
Wiesz, to tak troszkę też czuję, że to może być taki film, do którego, wiesz, który fajnie wrzucić do swojego bio na Twitterze, pisząc: Amelia to mój ulubiony film i ja jestem taką Amelią i tak, wiesz, to wydaje mi się, że jest taki fajny, że ten film może być lubiany ze względów lifestyle'owych. Troszkę mam wrażenie, że to tak jak Przyjaciele są lubiani czasem, mam wrażenie, że ze względów bardziej lifestyle'owych niż dlatego, że kogoś tak niesamowicie śmieszą, w sensie w dzisiejszych czasach, że to... Nie chcę tutaj, wiesz, za chwilę nas znowu słuchacze się obrażą, tak jak ci z Łodzi kiedyś, pamiętasz? Nie przypominaj mi tego, ale mam wrażenie, że dla wielu ludzi, którzy współcześnie mówią, ach tak, wrzucają, wiesz, zdjęcia czy screeny, że oglądają właśnie Przyjaciół i tak dalej, to jest dla wielu takie bardziej podkreślenie, och, jesteśmy tacy 90-sowi, to są nasze czasy, utożsamiamy się z tym. I mam troszkę wrażenie, że Amelia też jest takim filmem, przy którym jakby to nie jest tak, że on jest zły albo kompletnie bezwartościowy, co podkreślam po raz kolejny, ale mam wrażenie, że on jest właśnie takim fajnym filmem, który można wrzucić do CV pisząc, że to jest mój ulubiony film, bo on wydaje się świadczyć o swoim fanie, że jest pewnego rodzaju osobą i myślę, że to może być jakby coś, co pasuje również ze względów lifestyle'owych, że fajnie jest albo modnie było, może nie jest dziś, ale modnie było lubić Amelię jako film, bo myślę, że on wskazuje na pewien rodzaj widza, czy pewien rodzaj podejścia do świata, czy coś takiego. Ale żeby nie było, że to nie jest tak, że ja uważam, że jak ktoś lubi Amelię, to coś jest z nim nie tak. Napiszcie w ogóle, bo może my czegoś, nie wiem, nie czujemy w tym filmie. Jeżeli lubicie ten film, to napiszcie nam, może napisać maila na przykład, na końcu podcastu będzie adres, żebyście przesłuchali do końca, a nie wyłączali teraz. Albo komentarz, czy cokolwiek, bo może my czegoś nie widzimy w tym filmie, a wy lubicie i jakaś fajna rozmowa z tego wyniknie. Ale co? O filmach, które są nietypowe, nie po polsku, nie po angielsku i pełnoletnie, to chyba tyle. I teraz będziemy mówić o zdecydowanie bardziej współczesnym kinie, prawda? Dobrze rozumiem, więc to chyba koniec naszego kącika popkulturowego i za chwilę do was wracamy razem z Kapitan Marvel.
Tango umarłych, co tango umarłych, tych co odeszli i nie wrócą już. Więc spójrzmy ramiona, cypo tełpiona, duszeczko biedna, kroki tanga znasz. Baram, pam, pam, baram, pam, pam.
Sesje na podsłuchu Ghost Punk to improwizowana historia o groźnych przestępcach, śmiałych kradzieżach, wystawnych balach i niespokojnych duchach. Szukajcie nas na podsłuchane.pl/napodsłuchu.
Słuchajcie, już jak słuchacie tego podcastu, to jesteśmy już chyba po premierze Captain Marvel, albo w chwili premiery Captain Marvel. Jeśli siedzieliście pod kamieniem, to informujemy was, że jest to najnowszy film z świata Marvel Cinematic Universe i opowiada o dziele Captain Marvel, która jednocześnie jest pilotką w super ekstra eskadrze samych pilotek kobiet w armii amerykańskiej, ale także pochodzi z kosmicznej rasy Kree, która właściwie składa się z samych superbohaterów. Jak to się ułoży w fabule, nie mam zielonego pojęcia.
Ja w ogóle w tym momencie dowiedziałem się, kim jest ta bohaterka, bo ja jakby wiem, że ona istnieje, wiem, jak wygląda w komiksach, wiem, że raz była nazistką w komiksach, w sensie w Civil War 2 i wszyscy się na to irytują, ale poza tym to... I poza tym, że jest z kosmosu, to jakby kompletnie nie wiem. Czekam na ten film tak jak czekam na wszystkie filmy MCU, ale jakby to jest bohaterka, którą sobie jakby nie chciałem się o niej dowiadywać więcej przed obejrzeniem filmu, bo chciałbym, żeby to była ta bohaterka, której origin story nie znam i którym być może mnie zaskoczy w kinie.
Okej. Okay. I tyle mniej więcej wiemy, jeśli chodzi o fabułę, to znaczy wiemy, że będzie tam Nick Fury i będzie tam Rudy Kod, więc to są dwie dobre rzeczy.
Ej, czekaj,
wiemy
czekaj. Właśnie zrobiłaś żart, chyba nieświadomie. Nick Fury tam będzie, kumasz? I Kod, że Nick Fury jak... Nie fury, tylko fury. Że jak futro. Że on, to nie będzie wściekły Nick czy coś tam, tylko, futrzasty Nick. Furyści, ten odcinek dla furystów. No, ale opowiadaj dalej, co z tymi kotami?
W każdym razie, jeśli chodzi o fabułę, nie wiemy wiele, ale wiemy już jedno na 100%. Jest to pierwszy pełnometrażowy film w ramach Marvel Cinematic Universe, którego główną bohaterką jest kobieta. I wydawać by się mogło, że po pierwsze, co? W 2019 dopiero doszliśmy do bohaterek kobiet, późno trochę. A druga sprawa, no, że nie jest najbardziej kontrowersyjna rzecz na świecie, prawda? No, mieliśmy już seriale o superbohaterkach kobietach, mamy film, który odniósł olbrzymi sukces, czyli Wonder Woman w ramach filmów na podstawie komiksów DC. No i wydawać by się mogło, że cóż tu strasznego może się wydarzyć. No ale najwyraźniej dzieją się rzeczy straszliwe, ponieważ część osób w internecie wbiła sobie do głowy, że Brie Larson, która odtwarza Captain Marvel, nienawidzi białych mężczyzn.
Nie, ale to nie jest trudne nienawidzić białych mężczyzn. Jak się na nich popatrzy, to wiesz, jakbyś tak spojrzała, jakbyś przybyła, wiesz, z obcej planety na przykład i spojrzała to na rzeczywistość, na ludzkość, to byś też myślę, że nienawidziła białych mężczyzn, ale...
Przy czym od razu zaznaczmy, skąd się wzięła ta plotka. Otóż jakiś czas temu, i to mówiąc jakiś czas temu, mam na myśli 6 miesięcy temu, Brie Larson mówiła o filmie Pułapka Czasu. Film Pułapka Czasu jest filmem o dwójce czarnoskórego rodzeństwa, które z pomocą trzech wiedźm poszukuje swojego ojca. Jest to film wyreżyserowany przez czarnoską reżyserkę z taką bardzo rozproszoną, jeśli chodzi o reprezentację, obsadą. I ten film jakby został dosyć mocno zjechany przez krytyków. Między innymi mówiąc o nim, Brie Larson wspomniała o tym, że tak naprawdę jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące krytyków amerykańskich, no to nagle się okazuje, że chociażby na Rotten Tomatoes 77% krytyków to mężczyźni. No a jeśli dołączy się tam kolor skóry, to nagle okazuje się, że 73% stanowią biali mężczyźni. I Brie powiedziała, że ten film, który jakby nie spodobał się krytykom, nigdy nie był tak naprawdę robiony dla nich. I z jej wypowiedzi nie wynikało, że należy zabronić krytykować białym mężczyznom filmy, tylko że jakby powinniśmy sobie zdawać sprawę, że ludzie, którzy oceniają filmy, należą do bardzo konkretnej grupy, która być może nie rozumie wszystkich, jakby może nie tyle nie rozumie, ale nie utożsami się w pełni ze wszystkimi wątkami, czy nie każdy film jest skierowany do nich. Co nie wydaje się być najbardziej karkołomnym stwierdzeniem na świecie. I postulat był raczej taki, że powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby była ta grupa bardziej zróżnicowana, żeby te opinie o filmach wydawały grupy zróżnicowane pod względem płci, wieku, pochodzenia. Co moim zdaniem wcale nie jest takim złym pomysłem, bo na przykład ja zawsze mam taki problem, kiedy filmy dla dzieci recenzują głównie panowie w średnim wieku i zastanawiam się, czy oni byli targetem tego filmu. No ale nie, ale ponieważ jakby tam gdzieś w tej wypowiedzi biali mężczyźni, no to część internetu uznała, że w takim razie Brie Larson po prostu fizycznie nienawidzi każdego białego mężczyznę, jak widzi, i pragnie go ewidentnie zamordować w jakiejś zagładzie białych mężczyzn.
To jest film, który chciałbym zobaczyć. Brie Larson postanawia zamordować wszystkich białych mężczyzn na świecie. I taki trochę jak Upadek, tylko właśnie z Brie Larson. Ale też z shotgunem takim, czy z obrzynem. Chodzi Brie Larson z obrzynem i strzela do każdego białego mężczyzny w średnim wieku, którego widzi. Dzieci oszczędza.
W pewnym momencie Brie Larson kupuje gazetę z recenzją Captain Marvel, która jest negatywna, napisana przez białego mężczyznę, i bierze tego obrzyna i zaczyna strzelać na ulicę.
I jak w Upadku Michael Douglas, po prostu czyta ją stojąc w korku i w tym momencie po prostu wychodzi z tego samochodu, bierze obrzyna i mamy to, kręcimy.
Tak. I potem idzie do takiego fast foodu i chce skorzystać z toalety, ale przed damską toaletą jest kolejka. I ona się pyta, czy może wejść do męskiej, oni jej nie pozwalają, ona wtedy ich wszystkich morduje.
Tak.
Ja to widzę.
To tyle.
Ja to
w tym odcinku ZVZ najlepszego podcastu filmowo-filmowego w Polsce o filmach.
Tak, w każdym razie i to doprowadziło jakby to oraz jakaś trollerska, jak to bywa często w przypadku dużej superprodukcji, grupa osób zaczęła bombardować tą ocenę widzów na
Rotten Tomatoes. No.
Na Rotten Tomatoes, i Rotten Tomatoes podjęło decyzję, której nie powinno podjąć już dawno, wyłączyło ocenę widzów.
Znaczy nie do końca, bo tam są dwa rodzaje ocen i to jest anticipation score, czyli ludzie mogą oznaczyć, że czekają na film,
tak,
i ocenę widzów. Jakby w tym momencie, ponieważ film nie ma premiery, no to nie było jeszcze oceny widzów, był tylko ten anticipation score, w którym się zaznaczało, że na przykład film się chce zobaczyć albo nie, i według tego licznika nikt tego filmu nie chciał widzieć, nie?
Tak. No i to Rotten Tomatoes włączyło moim zdaniem zresztą bardzo słusznie, bo wydaje mi się, że trochę to nie ma... To znaczy, w pewnym momencie stało się jasne, że to nie jest po prostu realne zwiedzielenie tego, co ludzie chcą zobaczyć, czego nie chcą zobaczyć, a tylko po prostu jakaś zorganizowana akcja. No i w tym momencie...
Zresztą to nie był pierwszy raz, że tak się wetnę, bo kilka razy wcześniej się pojawiały w podobnych sytuacjach podobne akcje, ale też w innych sytuacjach, na przykład przy Batman v Superman też były grupy ludzi, którzy próbowali udawać, że ten film nie był do kitu.
Tak, i zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że na Rotten Tomatoes bardzo już coraz częściej jakby zdarzają się takie rzeczy, które bardzo podważają to, co mogą zostawiać widzowie. Tam pamiętasz, kiedy było z Last Jedi, był taki problem, że ta ocena Last Jedi została jakoś mocno zaburzona przez ludzi, którzy się umówili.
Ale wiesz co, już przecież ocena nawet 9. epizodu Gwiezdnych Wojen nie została, jakby też została w ten sam sposób jakby zakrzywiona, więc no bo Gwiezdne Wojny już zostały zniszczone przez kobiety i roboty i nie wiem kogo tam jeszcze, ale na pewno zostały zniszczone, więc też był dokładnie ta sama sytuacja. Nie?
Ale to by było tak mniej więcej, jakby powiedzielibyśmy sobie, okej, to przecież jeszcze nie jest tak źle, ale potem była premiera i na tej premierze, oprócz tego, że Brie Larson po prostu pojawiła się wyglądając tak niesamowicie dobrze, że każde zdjęcie wygląda jak po prostu na okładkę nowego wydania Captain Marvel, to pojawiła się dziewczynka w swojej Captain Marvel, której Brie Larson tam złożyła autograf i pojawiły się teorie spiskowe. Słuchajcie, że ta dziewczynka jest podstawiona na potrzeby promocyjne i gdzieś tam pojawił się taki argument, że jakby ta premiera tego filmu o Captain Marvel jest o tyle ważne, że no taka mała dziewczynka w końcu ma swoją tą super bohaterkę na ekranie. I tu po prostu nastąpił wylew, to w polskim internecie widziałam, takiego zachowania, które jest po prostu...
Polski internet miał wylew.
Tak, polski internet miał wylew, ponieważ przyszli panowie i zaczęli udowadniać, że dlaczego to jakby, że ta dziewczynka na nic nie musiała czekać, bo ma Wonder Woman i ma film o kobiecie kot i w ogóle i ma film o Elektrze, więc jakby o co chodzi? I wynikało z tego, że fakt, że już jest jakiś jeden film o kobiecie, superbohaterze, to już właściwie wypełniło temat. I możemy już wrócić do normalnego życia, czyli kręcenia... Ile jest filmów w MCU? Nie wiem.
20 coś? Chyba coś? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że koło 20 jesteśmy, nie?
Tak, kręcenia 19 filmów łącznie o facetach, więc... I to było dla mnie takie dosyć szokujące. To znaczy, jakby to założenie, że ja jako dziewczyna mam... spędziłam ostatnią dekadę oglądając filmy o facetach, no i jakby... I to ma być normalne, a kiedy facet ma przyjść i obejrzeć film o kobiecie, to nagle po prostu internet dostaje wylewu. I muszę powiedzieć, że to mnie trochę, nawet nie trochę, ale bardzo zaszokowało, zwłaszcza, że część osób doszła do wniosku, że bronienie samej koncepcji nakręcenia filmu o Captain Marvel z Brie Larson jest od razu stwierdzeniem, że film jest dobry. Tymczasem ja nie spotkałam nikogo, kto powiedział, że film jest dobry, ponieważ nikt tego filmu jeszcze nie widział. No poza ludźmi, którzy byli na premierze. I podejrzewam, że oceny będą różne. Części osób się spodoba, części nie, ale pojawia się ten taki idiotyczny argument, że tego nie będzie można krytykować, bo tam jest kobieta.
O, ma 84% pozytywnych recenzji, bo tak. Akurat jak nagrywamy, to się pojawiło jakoś niedawno, nie? Bo ja z tego co
tak,
pamiętam, to jeszcze
takiego.
Niedawno
chociaż
nie było.
Chociaż na Guardianie ma tylko 3 gwiazdki na przykład. Guardian to jest taka bardzo lewicująca angielska gazeta. Więc i to mnie też tak trochę zaskoczyło. To znaczy mam wrażenie, że już to już jest naprawdę jakaś kompletna paranoja. I to taka paranoja, która mam wrażenie, że się trochę pogłębia. To znaczy nie wiem, odczuwam, że jakaś część osób związanych z internetem nagle poczuła, że jeśli cokolwiek jest o kobietach, to stanowi jakieś straszliwe zagrożenie dla mężczyzn. Podczas kiedy naprawdę to jest ważne, że po prostu Marvel podjął to niesamowite ryzyko i zrobił film, w którym bohaterem nie jest facet. Co biorąc pod uwagę, że ponad 50% społeczności na Ziemi to kobiety, to jest naprawdę szokujące.
Tak, w związku z tym ja mam taką propozycję jebać tych ludzi. To był 126 odcinek ZVZ, najlepszego podcastu o nienawiści do mężczyzn. To tyle od nas tym razem. Dziękujemy, mam nadzieję, że spodoba wam się odcinek za tydzień. Trzymajcie się, na razie. Nie, ale wiesz co, tak poważnie? Nie, nadal nie poważnie. Ja bym sobie tylko wyobraził teraz, żeby Kevin Feige zrobił konferencję prasową, taką w stylu rosyjskim i żeby powiedział, że ta dziewczynka wcale nie była podstawiona, bo taki strój superbohaterki można kupić w każdym sklepie ze strojami superbohaterów. I chciałbym, zobaczyłbym totalnie Kevina Feige jako Putina i potem co się stanie w internecie. Jakby kompletnie, chcę, żeby to zrobili. Absolutnie.
Nie, ale wiesz co, ale dla mnie to jest po prostu... Ilekroć zaczynają się takie rozmowy, to mi wszystko opada. Zwłaszcza, że Kurczę, nawet prawda jest taka, że wiesz, że mamy Wonder Woman i to jest tak naprawdę tyle, dlatego że jeśli ktoś przywołuje Elektrę, no to już pomijając fakt, że chyba 5 osób na świecie widziało Elektrę, to oczywiście widzieli, jaki to jest beznadziejny film. Czy Catwoman, który jest jednym z najgorszych filmów w ogóle, jaki powstał, nie o superbohaterach. Czy ktoś tam przywołuje, że mamy przecież Dark Phoenix w filmach o X-Menach.
A faktycznie, ten film istnieje.
Tak, tylko że no Dark Phoenix nie jest filmem o niej tylko o mnóstwie innych bohaterów, a poza tym jednak pamiętajmy, że to troszeczkę ma znaczenie, w jakim kontekście pokazuje się postać, bo kiedy cały ten story arc Dark Phoenix polega na tym, że jest to kobieta, której mocy są zbyt silne i zbyt mocne i trzeba je najpierw ograniczać, a potem ona zawsze ginie, bo tak, taki jest jej story arc. I wiecie, to jest tak trochę, że jak oglądasz film, gdzie jest bohaterka kobieca, która ma jakąś moc, Elektra też ginie. I jak jest tak, że jak jest jakaś bohaterka kobieca, która ma jakąś moc, to chce, żeby chociaż dożyła końca filmu i żeby umiała kontrolować swoją moc, tak jak umieją ją kontrolować inni superbohaterowie. Więc to jest troszeczkę tak, że to nie jest... Każda bohaterka jest równa każdej innej bohaterce. Dlatego, że jeśli osoba, która ogląda MCU ma Thora, Kapitana Amerykę, Tonego Starka, Bruce'a Bannera, to każda z tych postaci jest inna. Każda z tych postaci ma własny charakter, własny story arc. Prawda jest taka, że co prawda Czarna Wdowa jest w MCU od bardzo dawna i ma dostać własny film, nareszcie po prostu. Najbardziej wyczekiwany film MCU chyba, który będzie powstawał. A z drugiej strony, powiedzcie mi, jak wygląda skomplikowany story arc Czarnej Wdowy? No, polega na tym, że zakochuje się w Bruce'ie Bannerze. Jak wygląda skomplikowany story arc Scarlet Witch? Polega na tym, że zakochuje się w Virginie. I wiesz, i masz takie na zasadzie, ej, a wiecie, że bohaterka może się nie zakochiwać?
Wiesz co, zresztą tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, mamy Dark Phoenix, film, jakby nie oceniajmy jego poziomu zanim się pojawił, nie oceniajmy tego, jak bardzo jest oczekiwany, powiedzmy, ale to nadal jest film, w którym to nie jest film o bohaterce, to jest film o grupie facetów, dla których postać żeńska jest jakby kontekstem na rozpoczęcie fabuły, ale to nie jest tak, że ona jest główną bohaterką tego filmu i film opowiada o jej losach, jakby to ciężko powiedzieć. Plus mam flashbacki w tym momencie do 2015 roku, szczerze mówiąc, kiedy byliśmy na bodajże Kopernikonie, kiedy był panel o kobietach w popkulturze, w którym bodajże było 5 osób na panelu i wśród nich jedna kobieta, więc bardzo dobrze. I tam pojawił się taki wątek, już nie pamiętam, kto to powiedział, bym bardzo chętnie przetoczył nazwisko pana, który do tego wniosku doszedł, ale niestety nie pamiętam tego nazwiska, w którym pojawił się taka myśl, że już nie ma problemu niedoreprezentowania kobiet w kinie hollywoodzkim, dlatego że w tym samym roku, w którym była ta dyskusja, pojawił się Mad Max Fury Road, więc tam była Furioza. No i Marvel zapowiedział Captain Marvel, że będzie, czyli że już okej, nie? Więc już teraz nie ma o czym rozmawiać, bo już w porządku jest. Są dwa filmy z silnymi bohaterkami kobiecymi w ciągu 3 lat według tego, więc już w porządku i nie ma problemu. Tylko że z drugiej strony tak się zastanawiam, czy nasz podcast ma sens. Myślę o tym od 4 lat już, Kasia. Ale tak się zastanawiam, czy dzisiejszy odcinek nie jest trochę tak, że wiesz, że rozmawiamy, że nasi słuchacze i tak już to wiedzą, że to jest dla nich oczywiste, to wszystko, o czym mówimy, więc w tym momencie troszkę przekonujemy już przekonanych, nie? I pytanie jest takie, bo zakładam, że w ogóle ten problem jest pochodzi z jakiejś niewielkiej grupy ludzi, która robi duży szum wokół siebie, a to nie jest jakby problem, który, nie wiem, tak naprawdę znacząca część społeczeństwa jest jego częścią. Myślę, że to raczej jest niewielka grupa, która jakby robi dużo szumu. I tutaj mam w związku z tym pytanie do ciebie. Rotten Tomatoes usuwa ten wynik. Myślę, że Rotten Tomatoes jest o tyle istotne, że tak jak mówiliśmy kiedyś w podcaście, nabiera znaczenia. Ludzie są coraz bardziej świadomi tego, jaki jest wynik filmu na Rotten Tomatoes. Coraz częściej to, jaki procencik na Rotten Tomatoes jest, wpływa bardzo mocno na wynik finansowy filmu, co z jednej strony, jak kiedyś zresztą chyba o tym rozmawialiśmy, z jednej strony jest efektem w jakimś tam stopniu pozytywnym, dlatego że widzowie są bardziej świadomi, z drugiej strony bardzo często to, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli to jakby kto recenzuje filmy, może filmowi zrobić krzywdę, bo nagle się okaże, że ta cyferka, ta liczba bez kontekstu wpływa na to, że film jest uważany za zły, mimo że tak naprawdę jakby się okazałoby się, że dla wielu ludzi byłby naprawdę w porządku, tylko na przykład wiesz, no rozmawialiśmy o tym chyba w kontekście Warcrafta, który powiedzmy nie jest filmem skierowany do białego mężczyzny w średnim wieku, którym często jest taki recenzent i niekoniecznie ten ktoś, nie chcę tutaj znowu wracać do odkopywania Warcrafta z negatywnych recenzji, ale pewien kontekst się często liczy, nie? I I mam wrażenie, że jakby w związku z rosnącą wagą czy znaczeniem tego, tej liczby na Rotten Tomatoes, ona częściej jest atakiem trolli, ale jak ona zniknie, to celem ataku trolli zacznie być IMDb, zacznie być film web, cokolwiek innego zacznie być. I pytanie, czy nie zaczynamy dążyć do takiej sytuacji, w której w internecie przestaniemy pokazywać, co ludzie sądzą na temat filmów, dlatego że ta niewielka grupa trolli będzie tak naprawdę rządziła całą rzeczywistością i oni może być może za parę lat nie będą mieli wpływu na nic bezpośredniego, bo wszystkie te wyniki znikną, no ale my jako widzowie nie będziemy mogli tak naprawdę się dowiedzieć, co myśli ogół o danym filmie, dlatego że tak bardzo będziemy się bali tego, że jakaś niewielka grupa trolli nam ten wynik zakrzywi. I czy to nie jest tak, że idziemy że to usunięcie tego wyniku jeszcze nie jest rozwiązaniem żadnego problemu, tylko ukryciem go na jakiś czas, a jeżeli jest, to czy widzisz jakiekolwiek rozwiązanie takie na dłuższą metę?
Znaczy, mam wrażenie, że to jest kilka różnych wątków. Zacznę od tego, że wydaje mi się, że do pewnego stopnia usuwanie tych ocen, czy zamykanie ich na pewien czas, czy tak jak zrobiło IMDb, które zamknęło po prostu swój, nie mogąc go kontrolować, swoją przestrzeń tam komentarzy i forum, to do pewnego stopnia wcale nie jest takie złe zjawisko. Ja ogólnie powiem to już w ogóle nie nawiązując do tych wojen jakby ideologicznych, ja uważam, że ta wizja ciągłego agregowania opinii jest niesamowicie szkodliwa dla kultury, ale ja należę do tej szalonej grupy osób, które uważa, że przyznawanie gwiazdek za filmy jest bezsensowne i uważam, że w ogóle jakby agregowanie opinii, jeśli chodzi o kulturę, jest bez sensu, bo nie tak się ocenia kulturę. No, uznajemy to w przypadku filmów, ale na przykład to jeśli idziesz do muzeum i oglądasz obrazy w muzeum, to naciskasz gwiazdki. Na ile gwiazdek ocenia pan Mona Lizę, tak?
Ej, ale to jest pomysł na aplikację w ogóle. Wyobrażasz sobie taką,
to
wie, że
wiesz, fajne, nie?
Że siedzisz i kierujesz aparat na obraz i dostajesz od razu jego recenzję, komentarze, wiesz, i tak dalej, nie? Tak. I w tym momencie, ponieważ jesteśmy w internecie, to kierujesz kamerę na Mona Lizę i masz 1:5 i pierwszy komentarz pokaż cycki, nie?
Tak. No więc w każdym razie ja po prostu uważam, że tak naprawdę to jest coś, co przełożyliśmy system oceniania produktów, które kupujemy, typu, nie wiem, zmywarka czy szczoteczka automatyczna do zębów, nie wiem dlaczego podałam te dwa przykłady, na kulturę. A moim zdaniem jednak w przypadku kultury najważniejsza jest dyskusja, dlatego że mnie nie obchodzi, czy ty tam postawisz 7% czy 8%, tylko jaka jest twoja argumentacja, dlatego na Rotten Tomatoes jakby ja jakby uważam, że tam należy czytać recenzję. Inna sprawa jest taka, że to, co dzisiaj jest chyba największym problemem, to fakt, że bardzo często te agregatory opinii agregują opinie osób, które filmów nie widziały. I nie wiem, prawie zapowiedziawszy, nie mam żadnego pojęcia, jak to ominąć, bo to jest właściwie cały problem, bo ja nie mam jakby problemu z tym, że nawet ludzie, z którymi się ideologicznie nie zgadzam, zostawią negatywną ocenę filmu, który widzieli, tak? Bo wtedy mam wrażenie pewnej uczciwości, tak? Ale mam problem, kiedy oni zostawiają ocenę filmu, których nie widzieli. Nie mam żadnego pojęcia, w jaki sposób można byłoby to rozwiązać. Być może... Nie mam żadnego pojęcia, jak to rozwiązać. Być może kiedyś technologia pozwoli nam na przykład połączyć to z Netflixem, że jeśli obejrzysz ileś tam procent filmu, to możesz wystawić mu ocenę. Może, nie wiem, znajdą się jakieś specjalne kody na biletach kinowych, które będzie można wpisywać i na tej podstawie to będzie je weryfikowało. Nie wiem. Jest mi bardzo trudno powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że to jest kluczowy problem. Nie w tym, że te oceny są czy ich nie ma, tylko że są wystawiane przez ludzi, którzy nie widzieli filmu.
Ja wiem, ja mam rozwiązanie w tym momencie.
Tak?
Słuchaj, robimy tak w przyszłości. Idziesz do kina, siadasz na fotelu i w fotelu jest taki czujnik jakby w okolicach głowy, który ci jakby mierzy, nie wiem, poziom adrenaliny albo coś tam i na podstawie twoich poziomów różnych rzeczy w mózgu określa, czy film ci się podoba i na końcu po prostu pokazuje ci, jak ci się podobał w procentach i ty po prostu dostajesz wynik dla siebie, a potem zbiera te wszystkie wyniki, nie masz wpływu na swój wynik. No niestety, takie jest życie, nie możesz oszukać, musisz powiedzieć prawdę i potem się zbiera to wszystko i mamy to, zrobiony system.
Pytanie, które ty zadajesz, tak naprawdę jest kluczowym pytaniem dotyczącym naszego społeczeństwa. To znaczy, czy jeśli zbanujemy wszystkich ludzi, którzy mają inne poglądy, to czy te poglądy znikną? Czy ci ludzie będą nadal mieli te poglądy, ale my nie będziemy na nie patrzeć? I to jest moim zdaniem absolutnie kluczowe pytanie, które jest pytaniem nie tylko o ocenianie Captain Marvel, ale jest także pytaniem o to, dlaczego Trump został prezydentem i dlaczego mamy wzrost nacjonalizmu w Europie i na świecie. No i problem polega na tym, że nauczyliśmy się w ostatnich latach, i to dosyć słusznie mówisz, że jeśli powiemy ludziom, że czegoś nie chcemy słuchać, jeśli ich zbanujemy, wyrzucimy poza jakąś grupę, to ci ludzie nie zmienią swojej postawy, tylko czasem wręcz się w niej utwierdzą. I choć pozornie może się wydawać, że załatwiliśmy jakieś sprawy, tak naprawdę to będzie tak bulgotało pod powierzchnią. I ja dlatego osobiście uważam, że nawet z taką potencjalnie bezsensowną grupą ludzi trzeba rozmawiać. Ja jestem jedną z tych osób, która uważa, że nawet jak ludzie piszą koszmarne głupoty, to należy z nimi racjonalnie rozmawiać. Niekoniecznie dlatego, że zakładam, że kogoś nawrócę na mój argument, ale zakładam, że ktoś, kto to będzie czytał, ta trzecia osoba, która jakby wejdzie do dyskusji, no już będzie widziała rozmowę, już będzie widziała wymianę poglądów, wymianę faktów i na tej podstawie sama może rzeczywiście zmienić i zweryfikować swoją postawę. Podsumowując, nie mam dobrego rozwiązania. Jako osoba, która się nie lubi denerwować, najchętniej wywaliłabym wszystkie agregatory opinii, bo uważam, że są szkodliwe dla kultury i kazałabym wszystkim pisać pięciostronicowe recenzje i rozmawiać wieczorami przy winie o kulturze. Zdaję sobie sprawę, że to nie ma sensu. Natomiast być może tutaj to są te dwie rzeczy. Jedna to właśnie powrót do dyskusji i koniec takim typowo produktowym traktowaniem filmu, bo jakby ten system, o którym my mówimy, to jest system przeniesiony tak naprawdę z recenzji, nie wiem, produktów na Amazonie, a jednak kultura jest trochę czymś innym, trochę czymś bardziej zniuansowanym.
Wiesz co, tutaj rozumiem, co próbujesz powiedzieć i po części się z tym zgadzam, ale uważam, że są wyjątki od tego wszystkiego, o czym mówisz. To znaczy, przede wszystkim kwestia jest taka. Zakładam, że większość z naszych słuchaczy niekoniecznie czytała konkretnie te komentarze czy te wypowiedzi, które się pojawiają. Jeżeli nie czytaliście, to nie szukajcie ich, nie ma po co. Ale zasadniczo mówimy tutaj o pisaniu rzeczy naprawdę albo bardzo obrzydliwych, albo wręcz takich, które nadawałyby się, wiesz, do tego, żeby zadzwonić do policji i powiedzieć, że tutaj ktoś pisze rzeczy, które są niezgodne z prawem, albo wręcz z konstytucją, chociażby w Polsce, nie? W polskim internecie. Tutaj jest jedna rzecz taka. Dyskusja, jasne, ale uważam, że są pewne rzeczy, są pewne tematy, czy pewne postawy, przy których dyskusja z nimi sprawia, że mówi się okej, czyli to jest pogląd, z którym można dyskutować, a uważam, że są pewne poglądy, z którymi nie powinno się dyskutować, tylko powinno się je tak długo usuwać, aż do tych ludzi dotrze, że mówienie tego jest albo obciachowe, albo mogą ich spotkać konsekwencje, realne konsekwencje w rodzaju, wiesz, jeżeli ktoś wyraża, są pewne poglądy, przy których po prostu biorę i z automatu wysyłam screeny z danymi wiadomościami do pracodawcy, bo to nie są rzeczy, które są poglądami, które ja uważam za głupie, ale z którymi chcę dyskutować albo chcę kogoś przekonać, tylko są rzeczami, o których temu człowiekowi trzeba go poinformować, że to są rzeczy, których się nie robi, nie mówi i których, na które nie ma w społeczeństwie miejsca, bo dyskutując z nim, zaczynamy go utwierdzać w przekonaniu, że to jest jakieś pole do dyskusji, że to jest jego jakiś pogląd, do którego on ma prawo, a są pewne poglądy czy pewne postawy w społeczeństwie, do których nie powinno się mieć prawa i do których nie ma prawa i których nie powinno być. I ja wiem, że część tych ludzi będzie się utwierdzać w tych poglądach, ale jeżeli ktoś w takich poglądach się utwierdza, w momencie, w którym mu się mówi, że w którym się usuwa, czy mówi mu się, że to jest, nie wiem, niezgodne z prawem na przykład, no to w tym momencie jakby to uważam, że to jest ktoś, kto jest nie do odratowania. I mówię tutaj o skrajnych ludziach naprawdę, nie mówię tutaj o ludziach, którzy, nie wiem, nie zgadzają się ze mną co do oceny filmu Batman v Superman, tylko mówię o takich, wiesz, zwyczajnych naziolach, którzy siedzą w internecie i piszą komentarze na YouTubie, nie? Jakby mówię o tych takich najbardziej skrajnych postawach. Myślę, że jasne, to są ludzie, którzy, wiesz, będą się utwierdzać i tak dalej w momencie, w którym będą, nie wiem, banowani, usuwani, to oni będą się czuli, wiesz, że siedzą w bunkrze i w tym momencie są atakowani, czyli że mają rację, no tylko, że to jest jedyny sposób, żeby ich tak naprawdę usunąć ze społeczeństwa. Po prostu nie traktować ich jako ludzi, nie wiem, partnerów do dyskusji albo ludzi, których trzeba przekonać, tylko traktować ich jak śmieci, które trzeba po prostu wyrzucić, bo jak się ich nie będzie odpowiednio długo wyrzucać, no to będą wszędzie, bo poczują, że jest dla nich miejsce, a wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia tak długo wyrzucania ich, aż umrą i znikną, w sensie pokoleniowo. I bardziej myślę o tym, o robieniu tego dla przyszłych tak naprawdę pokoleń, czy w perspektywie lat, niż tego, że w tym momencie danie komuś bana sprawi, że on zmieni poglądy, bo nie zmieni. Ale jakby robienie im miejsca po to, żeby potem z nimi dyskutować, też uważam, że nie jest w niektórych przypadkach, w bardzo niewielkim procencie przypadków, uważam, że robienie im miejsca, żeby z nimi dyskutować, nie jest jakby nie prowadzi do niczego dobrego, nie?
Tak, tutaj chciałabym zaznaczyć i to od razu powiem, że to nie mówię o swojej postawie, tylko mówię o tym, co czytałam, że tacy specjaliści od pracy nad ludźmi, którzy właśnie mają takie ekstremalne poglądy i od takich właśnie, którzy walczą z tymi zachowaniami bardzo dyskryminacyjnymi, mówią, że no niestety, że to działa dobrze dla nas, ale to niestety nie pomaga sprawie i ci ludzie, którzy są wyspecjalizowani, czyli to nie jest tak, że dowolny internauta sobie z tym poradzi, mówią, że właśnie no, niestety z tymi ludźmi trzeba pracować, że nie można ich po prostu odrzucić zupełnie, chociaż ja wiem, że to brzmi bardzo paradoksalnie, nawet dla mnie brzmi to trudno, tylko właśnie istnieją pewne techniki, które pozwalają tych ludzi w jakiś sposób przekonać i w jakiś sposób podjąć z nimi dialog i że to jest tak naprawdę, że to podjęcie tego dialogu i takie potraktowanie ich jak ludzi, chociaż nie potraktowanie ich poglądów jako takie, które można mieć, sprawia, że to jest jedyna droga, żeby oni te swoje poglądy zmienili. Oczywiście tutaj mówimy o takich absolutnie ekstremalnych przypadkach, rzeczywiście ja się z tobą zgadzam, że trochę jest tak, ja na przykład no z rasistami nie dyskutuję, tak? Chociaż, bo jakby uważam, że to jest taki pogląd, z którym nie należy dyskutować, dlatego że jeśli ktoś jest przekonany, że jedna rasa jest lepsza od drugiej, to do widzenia. Ale ludzie, którzy się właśnie znają nad taką walką z takim zakorzenionym w społeczeństwie rasizmem, nawet w swoich radykalnych przejawach, mówią, że nie, że to jest taka postawa dla nas wygodna. Ale że jeśli chce się naprawdę dokonać takiej głębokiej zmiany społecznej, to do tych ludzi trzeba się odezwać. Dla mnie to jest trudne do objęcia, rozumiem, ale chciałam tylko powiedzieć, że takie głosy istnieją i specjaliści właśnie od tych takich komunikacji takiej ekstremalnej mówią, że tak to się robi.
Tak, tylko że jakby jednocześnie wydaje mi się, że to niekoniecznie jest, znaczy po pierwsze to, co próbuję powiedzieć, że niekoniecznie miejscem na tą komunikację, czy na tą dyskusję, czy na jakieś zmienianie ich postaw, niekoniecznie tym miejscem są komentarze na YouTube, czy na Facebooku,
nie,
czy na
nie, zdecydowanie nie.
No a druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że wiesz, gdzieś jest ten taki punkt, ten idealny punkt, w którym jest jakby ta dyskusja czy próba przekonywania jest w odpowiednim stopniu, w odpowiedniej ilości, a powiedzmy ten moment, kiedy się kogoś wyrzuca, czy mówi mu hej, stop, nie, czegoś takiego nie akceptujemy, w odpowiedniej ilości. I jest gdzieś ten balans, nie? I mam wrażenie, że dziś troszkę jakby mówię, to jest wrażenie, to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rzeczywistość, więc jakby nie mam pojęcia, czy to jest prawda. Odnoszę wrażenie, że zbyt często w internecie słyszę takie prowadzące do symetryzmu wręcz kierunki w rodzaju, okej, to są ludzie, z którymi trzeba dyskutować, z którymi trzeba rozmawiać, to jest jakiś pogląd, trzeba szanować cudze poglądy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli byśmy mieli taki wskaźnik, w którym z jednej strony jest kompletne usuwanie tych ludzi z dyskusji publicznej, takie do zera, a w drugim momencie jest dawanie im pełnego głosu, i znaczy po drugiej stronie tego wskaźnika jest dawanie im pełnego głosu, jakby traktowanie ich jako równych osób w dyskusji, no to podejrzewam, że jest gdzieś ten taki punkt, do którego chcemy dążyć, ale wydaje mi się, że w tym momencie, przynajmniej w polskim internecie, odnoszę wrażenie, że troszkę za bardzo jesteśmy w tym kierunku, żeby jakby traktować ich jako ludzi równych do dyskusji, i jeżeli ktoś zna moje, powiedzmy, praktyki w internecie, to wiecie, że ja częściej mam lekką ręką banuję, ty trochę mniej lekką ręką, zdecydowanie mniej lekką, więc myślę, że gdzieś tam jest ten, myślę, że być może żadne z nas nie ma racji w tym i gdzieś tam pewnie ktoś bardzo mądry mógłby określić taki, wiesz, współczynnik, jaki procent, czy gdzie jest ta granica, nie wymyślimy sobie tego w tym momencie, ale zakładam, że ruch ze strony Rotten Tomatoes jest raczej takim, który jest dość oczywisty, że to nie jest, licznik na Rotten Tomatoes to nie jest ten moment, gdzie trzeba szanować czyjeś poglądy, zwłaszcza dotyczące filmu, którego ktoś jeszcze nie widział i uznawać, że okej, no to trzeba im wytłumaczyć, że to jest inaczej. No więc to tyle.
Jeszcze mam jedną uwagę, bo ty powiedziałeś takie zdanie, że nie wiesz, czy dobrze robimy, bo zasadniczo rzecz biorąc podejrzewam, że mówimy do przekonanych. Ja się z tobą zgadzam z jednej strony, z drugiej strony mam wrażenie, że żyjemy w takiej bańce, gdzie nie mamy problemu z tym, jakie mamy poglądy, jakie mamy postawy życiowe i zewsząd słyszymy jakby takie głosy, które nas wspierają. Natomiast zdaję sobie też sprawę, że jest bardzo dużo osób, które myślą podobnie jak my i się ze nami zgadzają, ale potrzebują wsparcia w tym sposobie myślenia i też co pewien czas potrzebują potwierdzenia, że nie tylko oni tak myślą o świecie. I ja w ten sposób widzę naszą misję, że czasem możemy jakby przyjść do ludzi, którzy być może trochę rzadziej niż my słyszą takie równościowe zdania i powiedzieć, hej, nie jesteście sami, my tutaj w ZVZ jesteśmy z wami i myślimy tak jak wy.
Tak, to może prowadzić do przerażenia u was. Ale inna rzecz jest taka, że jak patrzę sobie, przypomniałem sobie przeszłość, to nie wiem, jeżeli podsumowalibyśmy sobie na przykład podejście społeczne do różnych spraw i jakby wyczulenie tak ogólnie w społeczeństwie na różne tematy, czy reakcja na różne słowa i to w jaki sposób, nie wiem, o czym się mówiło i na co można było sobie pozwolić i jakie żarty się mówiło i co się pokazywało w telewizji, nie wiem, na przykład 3 lata temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu, to widać, że nawet jeżeli my żyjemy w bańce i jakby w takiej bardzo wygodnej bańce, my dwoje i część pewnie naszych słuchaczy tak, to i tak jakby różnica między tym, co było 10 lat temu, a tym, co jest teraz, jest kolosalna, więc nawet jeżeli to nie jest tak, że ten problem, nie wiem, nie istnieje albo jest niewielki, wręcz przeciwnie, jest nadal bardzo duży, to mnie zawsze pociesza to, jak bardzo, jak szybko staje się coraz lepiej i liczę na to, że jakby to będzie tak samo się poprawiało i za kolejnych 10 lat ten problem będzie znacznie, znacznie mniejszy i rzeczy, z którymi dziś musimy walczyć, za 10 lat będzie oczywiste to, że tak się nie robi albo że ich nie ma, więc to jest coś, co znowu mnie pociesza i myślę, że może być taką myślą na zakończenie dla nas w tym temacie. Okej, okay, to tyle od nas w tym tygodniu. Obiecywaliśmy odcinek o sprawach społecznych i nam trochę wyszedł, ale był też trochę popkulturowy, więc spoko. Taki można powiedzieć miszmasz. Zrobiłem tu żart trochę, ale jeżeli nie rozumiecie tego żartu, to zajrzyjcie na podsłuchany.pl, gdzie są inne nasze podcasty, między innymi Myszmasz, więc prawie to samo.
Piękny segway.
Tak, więc jak teraz bezpośrednio zaczniecie słuchać najnowszego Myszmasza, to będzie wam się wydawało, że to ten sam podcast. I wow, to może być niesamowite. Mamy też sklep, podsłuchany.pl/sklep, gdzie można kupić różne rzeczy, między innymi nasze koszulki, między innymi specjalną koszulkę z Stowarzyszeniem Miłość Niewyklucza, z której zyski my i nasz sklep przekazujemy na rzecz stowarzyszenia, więc jeżeli chcielibyście pomóc w czymś, to możecie w tym na przykład, albo możecie pomóc też w jakiejkolwiek innej rzeczy, jeżeli macie ochotę, na przykład napisać nam, co myślicie o Amelii, albo co myślicie w ogóle o liczniku na Rotten Tomatoes, albo o serialach na Netflixie, albo o czymkolwiek chcecie. zvz@podsłuchane.pl to jest nasz adres mailowy i napiszcie nam też recenzję w iTunes. W ogóle wiesz, ile mamy ocen w iTunes? Chyba 350 czy coś takiego. To jest bardzo dużo. To jest super dużo, więc to jest bardzo fajne, dlatego że wyświetlamy się wyżej w wynikach wyszukiwania, ale jeżeli macie ochotę, piszcie nam recenzję. Fajny odcinek nam dzisiaj wyszedł. Chyba, że teraz trolle z Rotten Tomatoes, jak nie mogą już na Rotten Tomatoes, to zaczną nam pisać recenzje i jedynki dawać. Więc zobaczymy.
Więc jeśli jesteś trollem z Rotten Tomatoes, to
daj
nie
nam 5 na 5. Pokaż, że potrafisz. Nie przejmuj się. Pokaż, że nie tylko to się liczy, że wszystko może być, że każdy może się poprawić. Więc daj nam 5 na 5 trolle z Rotten Tomatoes. I to tyle od nas w tym odcinku. Do usłyszenia za tydzień. Żegnajcie.
Do usłyszenia. Pa.
Cześć, z tej strony Łukasz. Jeśli chcecie posłuchać więcej podcastów, zapraszam na podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, w tym podcast o komiksach Comics Weekly, gdzie sam się udzielam. Dzięki i do usłyszenia.